historia, jakiej nie znacie.
Program realizuje Rafał Polacki, ja nazywam się Piotr Świątkowski. Dobry wieczór. Naszymi gośćmi dzisiaj są dowódca polskich drużyn strzeleckich, pierwszego plutonu polskich drużyn strzeleckich Okręg Wielkopolski, chorąży drużyn strzeleckich Przemysław Chorążewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I sierżant drużyn strzeleckich Tomasz Golenia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I kiedy panowie zadzwoniliście do radia i zostawiliście swój numer telefonu i był taki dopisek polskie drużyny strzeleckie, to się zastanawiałem, co wy macie wspólnego z tą niepodległościową organizacją, która powstała w 1911 roku we Lwowie w Galicji, a później pod wspólną komendą z Józefa Piłsudskiego i innych organizacji zamieniła się w pierwszą brygadę Legionów Polskich. Ale później się wszystko wyjaśniło, że jesteście po prostu kontynuatorami tej pięknej tradycji. Kim panowie jesteście? I czym się zajmujecie?
Ogółem przede wszystkim zajmujemy się pamięcią o właśnie polskich strzelcach. To jest nasz jedno z wielu zadań.
Czyli zajmujecie się historią.
Dokładnie.
Czy jesteście taką jednostką właściwie, czy jesteście wojskiem? O.
Nie, nie jest to wojsko takie regularne w rozumieniu armii. Jest to organizacja patriotyczna, proobronna, można powiedzieć, w jakimś zakresie.
Czy macie mundury?
Mamy mundury.
Jak są oznakowane?
Każdy, który posiada u nas mundur, posiada oznaczenia polskich drużyn strzeleckich, posiada stopień wojskowy z oznaczeniem drużyna strzelecka.
Czy macie broń?
W czasie szkoleń, owszem, dysponujemy bronią i korzystamy z niej.
W każdym razie własnej nie posiadamy. Jeśli ktoś indywidualnie posiada pozwolenie z PZSS-u, ma, ale to jest to po prostu indywidualne osoby, tak nie posiadamy broni.
Pierwszy pluton polskich drużyn strzeleckich, Okręg Wielkopolski, no chyba nie mieszkacie w koszarach.
Nie. Nie.
Musicie panowie do pracy, zdaje się, pójść, nawet jutro rano.
Akurat ja jutro po południu, natomiast koszary nie są nam obce. Na ostatnim szkoleniu, jakie się odbyło w Ząbkowicach Śląskich, mieliśmy przyjemność, że tak powiem, można powiedzieć, liznąć temat takich różnych właśnie taktyk wojskowych, sztuki samoobrony, strzelectwa. To się wszystko zakończyło turniejem strzeleckim, zawodami. Natomiast nie jest to nam generalnie obce, tak? My się tego nie boimy generalnie.
A proszę powiedzieć, jak wygląda ta ciągłość od 1911? No wyobrażam sobie, że w PRL-u to raczej polskie drużyny strzeleckie nawiązujące do Józefa Piłsudskiego nie były mile widziane.
Nie, nie było ciągłości, tak jak pan zaznaczył, w PRL-u po prostu władza komunistyczna nie bardzo przepadała za marszałkiem, więc po prostu było cisza. Właściwie ja jestem rocznik 83 i w szkole też niewiele żeśmy się uczyli na temat strzelców polskich.
Chociaż w Wielkopolsce ta nazwa strzelec no jest znana.
To ogółem nie jest strzelec. Strzelec to dużo znane jest właśnie z Towarzystwa Strzelec, którzy też kontynuują, którzy w tych latach też w Krakowie założyli swoją formację strzelców w 1911 roku i oni obu praktycznie działają też na terenie całej Polski. Nie jest to obce słowo. Ale wracając do polskich drużyn strzeleckich, kontynuacja zaczęła się, myśl w ogóle przewodnia o utworzeniu właśnie kontynuacji była w 1994 roku. I dopiero w 2001 roku udało się praktycznie zarejestrować Stowarzyszenie Polskich Drużyn Strzeleckich.
I panowie w tym 94 od razu w to wskoczyliście? Za młodzi
nie,
jesteście.
Absolutnie. Za młodzi dokładnie jesteśmy. Ogółem ja należę niecałe 2 lata do Polskich Drużyn Strzeleckich. Najpierw należałem do Batalionu Łódzkiego I potem ze względu na moją działalność w polskich drużynach strzeleckich bardzo się wciągłem w ogóle w historię strzelców. Generał mianował mnie właśnie na chorążego drużyn strzeleckich i postanowił, że zacznę tworzyć struktury polskich drużyn strzeleckich w Wielkopolsce.
Po co panowie jesteście, istniejecie? Oprócz tego, że no, szkolicie się, spotykacie się.
To, czy to wygląda tak?
Kochacie historię.
To wygląda tak. W Polsce jest około 8 tysięcy organizacji paramilitarnych. Wygląda to w ten sposób, że nie ma regularnego, stałego naboru do wojska. Są oczywiście Wojska Obrony Terytorialnej na dzień dzisiejszy utworzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Natomiast...
Bo to mi się tak od razu skojarzyło, prawda?
Tak, że to znaczy, nie, to jest zupełnie co innego, oczywiście. To jest coś zupełnie innego. Wojska Obrony Terytorialnej zostały też niedawno utworzone przez ministra Obrony Narodowej. Natomiast no, tam oczywiście w momencie przynależności do tego wojska no, trzeba spełniać pewne wymogi, trzeba brać udział regularnie we wszystkich ćwiczeniach. Tu po prostu przynależność jest dobrowolna. Tutaj myślą przewodnią jest Polskich Drużyn Strzeleckich, jest hasło, nie pytamy skąd przyszedłeś, tylko pytamy co możesz dla Polski zrobić. I może to się dla niektórych wydawać dziwne, natomiast tutaj jakieś prywatne zainteresowania polityczne, czy to po lewej, czy po prawej stronie, nie mają znaczenia. Znaczenie ma to, co kto może zrobić. No, problem polega na tym, jeśli chodzi w ogóle na temat w ogóle organizacji paramilitarnych, problem jest taki, że w Polsce nie ma naboru obowiązkowego do wojska. No, tutaj mogę przytoczyć chociażby taki kawałek doktryny wojennej, która zresztą została przekazana do ministra obrony narodowej przez pana dowódcę naczelnego, pana Jana Grudniewskiego, generała drużyn strzeleckich. Doktryna ta dokładnie jest opracowana i jest tam podana informacja. Jest to generalnie
wasza troszeczkę... doktryna, tak?
Tak, nasza doktryna polskich drużyn strzeleckich,
no
ale przygotowana na polski. No to wygląda w ten sposób, że tu w ogóle chciałbym nawiązać do tego, że problem wygląda tak, że ta doktryna obecnie nie obowiązuje w Polsce. Ta doktryna zakłada sytuację, w której na terenie Polski mamy wyszkolonych co najmniej 250 tysięcy żołnierzy. Można to rozwiązać w bardzo prosty sposób. Ta doktryna
Strzelców
z pełnym wyszkoleniem wojskowym. Można to rozwiązać w bardzo prosty sposób. Ta doktryna to oczywiście zakłada, opisuje dokładnie, żeby w każdej gminie w Polsce, każda gmina oczywiście wzięła na swoje barki koszty związane z tym, natomiast żeby w każdej gminie było co najmniej 10 takich wyszkolonych strzelców. I w ten sposób możemy, no i w ogóle jeśli chodzi o całą doktrynę wojenną przygotowaną przez tu pana generała drużyn strzeleckich, pana Jana Grudniewskiego, to jest po prostu doprowadzenie do takiej sytuacji, w której jeśli w ogóle by doszło, nie daj Boże, mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie, ale jeśli by doszło do jakiegoś konfliktu, aby ta obrona była defensywna.
No ale myśli pan, że 10 strzelców w gminie to będzie skuteczna obrona?
Znaczy, przede wszystkim chodzi o to, że proszę zauważyć jedną rzecz. Ja nie jestem wojskowym z wykształcenia, nie posiadam specjalistycznej wiedzy.
No ale jest pan sierżantem drużyn strzeleckich.
Tak, no mogę, tak, oczywiście. Mogę to powiedzieć z mojego punktu widzenia. To wygląda w ten sposób, wchodząc tak w tajniki wojskowości, to wygląda w ten sposób, że ewentualne jakieś zagrożenie, które by mogło się pojawić kiedykolwiek, mam nadzieję, tak podkreślam, mam nadzieję, że się nigdy nie pojawi, ale jeśli by się pojawiło, no dajmy tu przykład innych krajów, za chwilę do tego nawiążę, to wygląda w ten sposób,
no to ze wschodu.
Tak. No to głównie, tak. Tu jest niestety no, potencjalne zagrożenie, no i to ono nie jest od dzisiaj. Chodzi, wracając do tych strzelców, których ja tu podałem w każdej gminie, no to wygląda w ten sposób, że proszę sobie wyobrazić sytuację, w której jakiś oddział obrony terytorialnej kraju, Ministerstwa Obrony Narodowej, ma prowadzić jakieś działania militarne na terenie jakichś tam gmin. No oczywiście wojsko dysponuje całym zapleczem technicznym, mapami specjalistycznymi, topografią całą i tak dalej.
Ale wiadomo,
oczywiście, ale wiadomo, że osoby, które tam zamieszkują w danym rejonie, no to znają swoją miejscowość, okoliczne miejscowości, znają różne schrony, bunkry, miejsca, gdzie można jakieś działania prowadzić.
Wojsko terytorialne też na ten temat.
To znaczy właśnie nie, no ja uważam, że miejscowi zawsze wiedzą więcej. No,
czyli tych 10 strzelców lepiej zna gminę niż oddział.
To znaczy to wygląda w ten sposób, że ta doktryna wojenna dokładnie opisuje sytuację, w której 10 skarży gminy to są osoby, które jeżdżą na regularne szkolenia, są wyszkoleni i w przypadku zagrożenia jakiegoś konkretnego, po prostu te osoby pełniłyby rolę dowódców i szkoliłyby kolejne osoby, powiedzmy, by po prostu nimi kierowały. Natomiast chodzi o tą wiedzę topograficzną rejonu, w którym się znajdują i to jest bardzo ważne. Tu chodzi właśnie o obronę, ta doktryna wojenna właśnie tutaj chodzi o obronę defensywną, a nie ofensywną, bo
to,
wiadomo,
to
że na linii...
Pan wybaczy, to wejdę panu w słowo.
Tak.
No ale przecież nie używajmy tutaj narodowości. Wróg ze wschodu, jak wejdzie i będzie tych 10 strzelców w gminie, no to jakby przyszło 10 tych żołnierzy wrogich, załóżmy, do gminy, no to 10 strzelców jakoś sobie poradzi. No ze setką może sobie poradzi, ale ich przyjdzie tutaj milion.
Nie. To znaczy, nie, może nie wchodźmy tak głęboko w to.
No przecież to będzie walec.
Już to tłumaczę. Oczywiście, nie, ja to tłumaczę. Chodzi o to, że osoby, które byłyby wyszkolone w danej gminie, znające całą okolicę wokół siebie, w momencie pojawienia się zagrożenia, wiadomo, no jest nawiązywana łączność, jest kontakt z innymi grupami i te grupy, powiedzmy, w rejonach zagrożenia się formują i te osoby, które znają ten rejon świetnie, można powiedzieć jak własną kieszeń, są w stanie przeprowadzić różnego typu działania, których regularne wojsko, no generalnie tu chodzi o to, że ta obrona ofensywna tak wygląda, że na pierwszej linii zawsze jest tak, że na tej pierwszej linii frontu najwięcej żołnierzy ginie, generalnie żołnierze giną. Natomiast tu chodzi o to, że wroga można napuścić, wpuścić troszeczkę na teren, na nasz rejon i go tu na miejscu, no po prostu mówiąc wprost, rozbroić, ewentualnie zlikwidować.
Czyli my zapraszamy tą masę wojska.
Znaczy generalnie nikogo nie zapraszamy, kto ma złe tutaj...
Ale wpuszczamy ich do środka, tak?
No wpuszczamy, w jakim zakresie wpuszczamy ich? Powiedzmy sobie szczerze, że pan tak...
Nie stawiamy na rzece jakiejś linii.
Znaczy powiedzmy sobie szczerze, no panie redaktorze, pan redaktor szanowny odpowiedział sobie na pytanie, tu na przykład milion żołnierzy, gdzieś tam jakieś zagrożenie, powiedzmy ze wschodu. Powiedzmy sobie szczerze, że z naszymi siłami, nawet gdyby połączyć tu wszystkie organizacje paramilitarne i Wojsko Polskie, nie jest pan w stanie tego miliona tych żołnierzy z ogromem sprzętu, potencjału zatrzymać. No nie jest pan w stanie, po prostu ci wszyscy, którzy staną na... będą chcieli zatrzymać tych wrogo nastawionych żołnierzy, wiadomo, że po prostu zginą. No zawsze na tej linii, pierwszej linii frontu ginie najwięcej tych żołnierzy, a tu nie o to chodzi. No, zawsze...
Dobrze. Panie Tomaszu, tutaj u pana stawiamy kropkę i teraz zapytam pana Przemysława o wasze stosunki z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jak wy w tym całym systemie funkcjonujecie?
Ogółem jak na razie nie mamy podpisanej umowy z MON-em. Oczywiście droga jest otwarta, tylko z tym, że my się kierujemy bardziej tym, że jest to dla nas hobby, nie przymus.
Czyli pasja.
Pasja, dokładnie. Robimy to po prostu, jeśli to jest pasja, robimy to z sercem, wkładamy to z serca. Jeśli zaczyna się przymus, to już praktycznie traci to serce tego ducha tak naprawdę.
No ale może to, co pan tutaj Tomasz opowiedział, warto by dowódcom wojskowym przedstawić. No ja wiem, że oni te doktryny widzieli, ale przekonać ich, zainteresować i zainwestować w drużyny strzeleckie.
Ogółem tak. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że po prostu... Przychodzę taki szaracek z drużyn strzeleckich i przekonuję dowódców MON-u, że jest to dobra doktryna. Podejrzewam, żeby mnie nie słuchali, nie? W każdym razie ja uważam po prostu znanych planów MON, który chce połączyć te wszystkie takie właśnie stowarzyszenia paramilitarne. Uważam, że w tym momencie, kiedy byśmy się połączyli, nasz sens przede wszystkim traci fakt tego, że
to już nie będzie ta pasja, tak?
To już nie będzie ta pasja. Nie będzie po prostu... Będziemy tworzyć z innymi drużynami, z innymi strzelcami jakąś tam kupę i to już się zapomni o tych strzelcach. Przede wszystkim w tych strzelcach. Ja uważam, że dużo pamięci powinniśmy dać tym ludziom, bo ogółem mało się o nich mówi, a to są ludzie praktycznie, którzy urodzili się w Polsce, praktycznie w Polsce, w której nie było. Byli Polakami. To już było czwarte pokolenie praktycznie ludzi żyjącymi pod zaborami. I ta polskość w nich, w duszach, w sercach tak przetrwała, że po prostu byli w stanie poświęcić swoje życie po to, żeby po prostu sobie, swojej rodzinie czy swoim potomkom dać tą ziemię polską, dać Polskę.
No ja chcę tu przy okazji do koledze dodać, właśnie myślę, nie będziemy się zagłębiać za bardzo w temat, dlatego musielibyśmy mieć na to wiele godzin, też by się tu przy okazji przydał jakiś historyk, który by się w tym zakresie wypowiedział. Natomiast odpowiadając panu redaktorowi na to pytanie konkretnie, mogę tu przytoczyć teraz bardzo popularne w podręcznikach, w książkach, bardzo wiele filmów się pojawiło, bardzo ciekawych. Ja zresztą bardzo polecam tu filmy poświęcone podziemiu niepodległościowemu. Przykładowo tu pan film pod tytułem Wyklęty pana reżysera Łęckiego. Bardzo, bardzo polecam serdecznie. Natomiast proszę zobaczyć na przykładzie podziemia niepodległościowego, jak bardzo skuteczne były właśnie te drużyny, Brygada Świętokrzyska i tak dalej. Po prostu te brygady, te drużyny, one budziły postrach wśród ludzi spod znaku UB, KBW i były niezwykle skuteczne. No po prostu UBcy, można powiedzieć, bali się wejść do lasu. No to były oczywiście zupełnie inne czasy, zupełnie inne warunki, natomiast oni byli skuteczni, pomimo tego, że no ich walka w przypadku tutaj, chociażby z tego okresu podziemia niepodległościowego, z tych lat 40., 50. i początek 60., no to tak wyglądała, że oni zdawali sobie sprawę, większość z nich była absolutnie świadoma tego, że ich walka, no, może się bardzo źle skończyć, no, natomiast, bo wiedzieli, jakie są ich szanse, po prostu. Natomiast proszę zobaczyć, jacy byli skuteczni niektóre oddziały. No tu nie chcę przytaczać, bo tu tego jest bardzo dużo z historii, no ale były takie właśnie tu w historii momenty, gdzie niewielki oddział właśnie partyzantów rozbijał ogromne oddziały, czy to niemieckie wcześniej, czy później Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No jest tego bardzo dużo w historii, także uważam, że takie grupy, takie drużyny strzeleckie, one mają prawo bytu i jak najbardziej uważam, myślę, że nie jeden tu jakiś powiedzmy osoba, która jest czynnym wojskowym i posiada w tym zakresie wyższą wiedzę, na pewno by to potwierdził, że skuteczność działania, jeśli odpowiednio to wszystko zorganizować, takich drużyn strzeleckich byłoby bardzo duża skuteczność. No,
panie Tomaszu, a czy takie drużyny ma też ten nasz mityczny wróg na wschodzie?
No tak, no ja powiem tak, że najogólniej rzecz biorąc chcę tu nawiązać właśnie do broni palnej. Otóż z informacji, które niedawno udało mi się pozyskać, wynika, myślę, że to nie są żadne tajne informacje, można
wygooglać,
oczywiście w internecie znaleźć. W Rosji w tym roku, w styczniu, po prostu podpisano możliwość uzyskania broni palnej przez każdego obywatela rosyjskiego. Oczywiście z jakimiś tam warunkami, jakie trzeba spełniać, tam stan zdrowotny i tak dalej.
Natomiast... No, to co, myśli pan, że to jest krok do stworzenia takich paramilitarnych oddziałów masowych?
No więc to wygląda tak, że w Rosji została utworzona taka Gwardia Narodowa. Z tego, co mi się udało pozyskać informacje, to wygląda w ten sposób, że te grupy grupy, które należą do tej Gwardii Narodowej Rosyjskiej, to są obywatele, którzy przychodzą na szkolenie, czy do tej Gwardii Narodowej przychodzą z własną bronią. I jest to w jakiś sposób ułatwienie dla wojska, bo w każdej chwili są w stanie sformować duże oddziały bez konieczności jakiegoś wielkiego zbrojenia ich.
Tutaj bym się jeszcze właśnie wtrącił. Właśnie o to chodzi mi. Na przykład ja uważam, że każdy z nas powinien mieć jakiś dostęp do broni, mógłby po prostu przećwiczyć sobie obsługę broni.
Ale myśli pan, że Polacy są gotowi, nie wiem, no stawić masowo opór w czasie wojny, że no wystarczyłoby, że znamy broń, ćwiczymy, strzelamy i...
Tak, to... uważam, że tak. Gdyby praktycznie przyszło co do czego, bylibyśmy w stanie wstawić ten opór. W historii nieraz żeśmy to udowadniali.
Przed wojną też Polacy masowo, wyszkolenie wojskowe w liceum, no to była norma. No ale nie stawiliśmy tego oporu, ale to już jest zupełnie inna sprawa.
Też powiem.
Czyli panowie optymistycznie tutaj widzę, podchodzicie.
To znaczy z tym dostępem do broni to moim zdaniem wygląda w ten sposób, że no chcę tu dodać do Rosji w styczniu tego roku, natomiast w Czechach w czerwcu tego roku obywatele dostali dostęp do broni. Natomiast co jest ciekawostką? No oczywiście posiadanie broni, użycie broni nie może, wiadomo, to nie może służyć w złych celach. Oczywiście zawsze istnieje jakieś zagrożenie.
Ja się boję, żebyśmy się wystrzelali.
Nie, no właśnie
ogółem tutaj ja może powiem tak. Broń nie dla każdego, ze względu dlatego, że uważam, że powinny być jakieś ograniczenia, wiadomo, przede wszystkim badania
psychotechniczne.
Tak. Czy na przykład sprawdzanie, czy ktoś był karany i tak dalej.
I nadzór nad posiadaniem tej broni, prawda?
Bo dokładnie, bo
te przepisy
uważam, że nie każdy jest gotów po to, żeby posiadać broń. Chociaż mimo wszystko każdy powinien być przeszkolony, żeby umieć obsłużyć tą broń. Bo to
kiedyś była obowiązkowa służba wojskowa i całe roczniki. Co prawda tam strzelania na poligonie to zdaje się było 3 dni.
Ja tu chcę nawiązać, jeśli wolno, właśnie nie tylko jeśli chodzi o broń, ale proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ja na przykład w swojej szkole miałem przysposobienie obronne, miałem świetnego nauczyciela, zresztą majora Wojska Polskiego, także wspaniały człowiek zresztą. Bardzo dużo poświęcał się temu, żeby tej młodzieży przekazać jak najwięcej informacji, ale proszę zwrócić uwagę, że nawet nie mówmy o broni palnej, ale proszę zauważyć takie zagrożenia, nawet, już nie mówię czasu pokoju, ale nawet, proszę zwrócić uwagę, użycie maski przeciwgazowej. Kto dzisiaj z młodzieży w większości umiałby założyć maskę przeciwgazową? No to wygląda w ten sposób, to wydaje się takie śmieszne, takie proste, ale w sytuacji skrajnie niebezpiecznej, odpowiednie, jeśli ma się tę indywidualną ochronę osobistą, typu maska przeciwgazowa, pakiet przeciwchemiczny, no jest tego bardzo dużo. Po prostu większość ludzi nie potrafiłaby sobie poradzić. Ja uważam, że każdy obywatel powinien takie przeszkolenie, w takich szkoleniach brać udział, powinien chcieć zdobyć taką. Oczywiście, no, to też wynika z pasji, bo tak jak mówię, no, każdy ma inny punkt widzenia, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Niektórych po prostu ta tematyka nie interesuje, natomiast
uważają, że nigdy nie będzie wojny.
I to wygląda w ten sposób, że tacy ludzie jak my, którzy przechodzą szkolenia, będą przechodzić te szkolenia będą rozbudowywane o różne elementy wojskowości, przysposobienia obronnego, pierwszej pomocy i tak dalej, bo tego jest też dużo, to takie osoby jak my będziemy w stanie w sytuacji skrajnej innym ludziom przekazać tą wiedzę. Odpowiednio ich do tego przygotować. Natomiast ja bardzo bym chciał, żeby we wszystkich szkołach była obowiązkowe lekcje przysposobienia obronnego. Powinno to być bardziej rozbudowane. To samo ja miałem w szkole przysposobienie obrony. Już pomijam aspekt, że ja też pracowałem w służbach takich mundurowych. Natomiast to wyglądało tak. Myśmy strzelali z broni typu KBKS sportowy. No z broni palnej się strzela nieco troszeczkę inaczej to wygląda, tym bardziej, że są różne rodzaje tej broni. Natomiast całość tej wiedzy, no to jest po prostu w sytuacji zagrożenia. Ci ludzie będą szukać tej wiedzy. No dajmy na to, że nawet dostaną te maski przeciwgazowe, pojawi się zagrożenie.
Po prostu chodzi tu o to, że lepiej po prostu ją mieć, tą wiedzę, i żeby ta wiedza się nie przydała, niż po prostu nie mieć wiedzy, a będzie ona potrzebna.
Od przybytku głowa nie boli.
To teraz, panowie, mała przerwa, a za chwilę wracamy do rozmowy.
Historia, jakiej nie znacie.
A dzisiaj opowiadamy o historii polskich drużyn strzeleckich, ale nie tych z 1911 roku, ale ich kontynuacji współczesnej. Panowie Przemysław Chorążewicz i Tomasz Golenia są naszymi gośćmi. Poruszyliśmy, mam takie wrażenie, kilka tematów w pigułce, bo i dostępność do broni, i co robić, gdy, nie daj Bóg, wybuchu konflikt zbrojny, mówiąc na jej ogólniej, 61 865 4654. Możecie państwo do nas zadzwonić. A teraz, panowie, chciałem was zapytać, jak wygląda takie szkolenie? Czy dostajecie urlop w pracy? Czy wasi szefowie wiedzą, że wy się zajmujecie taką działalnością? Co na to wszystko wasze partnerki?
Ogółem dla mnie nie ma problemu z załatwieniem urlopu. Takie szkolenie przeważnie ostatnimi czasy trwa 3 dni. Jest to weekend, piątek, sobota, niedziela.
Jeździcie na poligonu?
Ogółem jeździmy, mamy strzelnicę i hotel w Ząbkowicach Śląskich i tam po prostu, tam są dość ładne, też piękne tereny do ćwiczeń, gdzie tam trochę ruin, tereny górskie.
Opuszczone obiekty, puste, dokładnie. Teren górzysty, lesisty, także jest gdzie ćwiczyć i jest co ćwiczyć.
A co ćwiczycie? Ćwiczycie desant? Ćwiczycie strzelanie?
Taktyka bojowa w terenie górzystym, samoobrona. No dużo by tu o tym opowiadać.
No przede wszystkim strzelanie. Jesteśmy strzelcy i strzelanie z ostrej broni. Dynamikę przede wszystkim też.
Czyli takie strzelanie dynamiczne, to znaczy nie stoi pan i strzela pan do tarczy, to jest takie podstawowa oczywiście postawa strzelecka, natomiast strzelanie dynamiczne, czyli porusza pan się w biegu przez różne przeszkody i w odpowiednim momencie chwyta pan broń, przeładowuje, strzela pan z różnych pozycji do tarczy i tak dalej.
Kto was szkoli? Skąd bierzecie nauczycieli?
Ogółem w polskich drużynach strzeleckich mamy jednego byłego wojskowego, Marka. On właściwie zarządza strzelnicą w Ząbkowicach Śląskich i on to wszystko organizuje. Wkłada w to duże serce, dużo praktycznie czasu, żeby nam to zorganizować, i jak na razie uważam, że nie można na niego narzekać, na jego zaangażowanie tutaj w polskie drużyny strzeleckie i w to, żeby po prostu w jakiś sposób nas szkolić.
No ja mogę powiedzieć od siebie, ostatnio miałem przyjemność być na takim szkoleniu i tym 3-dniowym. No i osoby, które prowadziły te szkolenie, no zrobiły ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie, to już nawet nie chodzi o ich zaangażowanie, ale o wiedzę. No po prostu widziałem rzeczy, których nawet na filmach nie widziałem. Także powiem szczerze, że no warto po prostu to przeżyć, zobaczyć, jak to wygląda.
A to jest takie szkolenie wojskowe?
Tak, bardzo, bardzo, bardzo zbliżone. Jest po prostu
szkoła przetrwania, jak panu zrzucą gdzieś tam w dżungli, to zjecie proszę, te robaki, tak. I wrócicie do Poznania.
Na razie jesteśmy mamy zrobiony serę A właśnie. To jest właśnie o przetrwanie właśnie ten, i to bardziej teoretyczne. Z tym, że po prostu mierzymy się na zrobienie serę B i to właściwie takie 3-dniowe w lesie i w każdą porę roku. Lato, wiosna, jesień, zima, nie? Żeby po prostu wiadomo, że w każdych warunkach, każda pora roku inaczej człowiek funkcjonuje. I właśnie Marek, szkoleniowy z nas teraz po prostu planuje zrobić nam takie te serie B.
No każdy uczestnik tych szkoleń, jeśli oczywiście je pozytywnie zaliczy, weźmie udział, otrzymuje taki, można powiedzieć symbolicznie, certyfikat za udział w szkoleniu serę. No i oczywiście to jest taka zachęta, myślę, szczególnie dla młodych ludzi, ale niekoniecznie, bo wielu członków polskich drużyn strzeleckich to są osoby również, no, bynajmniej starsze od nas. myślę, że to też jest taka zachęta, natomiast szczególnie zdobycie tej wiedzy. No, ja myślę, że trzeba po prostu to przeżyć, wziąć w czymś takim udział i samemu wyrobić sobie ewentualnie opinię i się z nią może innymi podzielić. No, zazwyczaj jest tak, że osoby, które raz takie szkolenie pełne przeszły, zobaczyły, no to do dnia dzisiejszego chcą współpracować, chcą to rozwijać. No ja powiem, że ja od niedawna należę do PDS-ów tutaj. I...
Powiedzmy tak, tu z Poznania najciężej jest tam ludzi zaciągnąć. Ze względu na to, że to jest 260 kilometrów i każdy się chwyta za głowę. Jeny, jak to, ile to kilometrów trzeba jechać i ten. Ale jeśli już się uda kogoś zaciągnąć, jest po prostu zachwycony. Jest ten, powiem tak, po prostu się mocno dostaje po czterech literach. Człowiek czasami tam po prostu, jak mamy takie szkolenie w sobotę, wychodzimy z biurka 7 rano, wracamy o 21. Każdy idzie po kolanach, byleby się tam gdzieś do hotelu po schodach wdrapać. Jak najedli, to by się człowiek walnął w łóżko, już się nie mył, nie ten i spał, ale po prostu...
Ale Marek nie pozwala na to.
No znaczy, no nie o to chodzi, bo to już kończymy te szkolenie 21, to już jest koniec. To jest nasz czas już wolny. Po prostu człowiek jest tak wykończony, że wiadomo, trzeba się umyć, coś ciepłego zjeść jeszcze i chociaż najchętniej to by się po prostu człowiek rzucił łóżko, nie? Ale co dziwne, na przykład już po takim szkoleniu następnego dnia niby się by wydawało, że trzeba by się wyspać. Wstajemy rano, ale człowiek jest naprawdę wypoczęty i szczęśliwy. Jest to takie dla mnie też właśnie zadowalające, coś innego. Po całym dniu wysiłku następnego dnia człowiek wstaje rzeźki.
Obowiązuje tu też mundura wojskowa, bojowa i... no te respektowanie kolegów bardziej doświadczonych z wyższymi stopniami tutaj obowiązuje. No jest to oczywiście bardzo dobrze, bo to też jest motywujące, że po prostu jest zachowana jakaś dyscyplina. Dla wszystkich jesteśmy kolegami, koleżankami, ale po prostu jakaś dyscyplina powinna obowiązywać. No jest to oczywiście... Można powiedzieć, to jest takie małe wojsko, o, tak można powiedzieć, tak? Natomiast tu jest przede wszystkim fajne to, że nikt nikogo nie zmusza, nie mówi, słuchaj, musi być tak, a nie inaczej. Oczywiście, no jak się idzie na takie szkolenie, ta dyscyplina jakaś tam minimalna musi być, ale jeśli z jakiegoś powodu ktoś nie będzie w stanie czegoś zrobić, to nikt nie powie, słuchaj, nie zrobisz, to my z tobą nie chcemy współpracować. Tu nie ma żadnego przymusu. No i ta niezależność też fajna, prawda? Oczywiście każda organizacja chciałaby się pochwalić tutaj współpracą ze wszystkimi instytucjami i tak dalej. My też teraz jesteśmy, chcę tu dodać, na poziomie formowania formalnie wniosku o współpracę tu z Poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja bardzo chciałbym tu zachęcić w ogóle IPN, który robi piękną pracę od wielu lat. Natomiast chciałbym zachęcić, żeby troszeczkę więcej miejsca było poświęcone tym strzelcom, bo ta historia jest naprawdę przepiękna, jest bardzo ciekawa. Uważam, że mogłoby troszeczkę więcej książek na ten temat być, ponieważ to bezpośrednio nawiązuje również do podziemia niepodległościowego. Ale to tak przy okazji chciałem powiedzieć.
Ogólnie na przykład, co mnie szokuje, gdzie na przykład 1 sierpnia było wspomniane o Powstaniu Warszawskim. Bardzo dobrze, uważam, że trzeba to po prostu nagłaśniać, ale na przykład 3 sierpnia mamy rocznicę właściwie połączenia Związku Strzeleckiego z polskimi drużynami strzeleckimi i utworzenie pierwszej kompanii kadrowej. 6 sierpnia mamy wymarsz pierwszej kompanii kadrowej na teren zaboru rosyjskiego i o tym na przykład nigdzie w telewizji, w radiach, nigdzie po prostu nie słyszałem o tym, nie? A też po prostu uważam, że są to jakieś ważne wydarzenia, o których warto by było wiedzieć.
Pierwszy taki oddział polskich drużyn strzeleckich, o ile dobrze pamiętam, to liczył 300 oficerów, prawda?
Tak.
No także uważam, że do tej historii warto nawiązywać, bo ona jest...
Ponad 300 strzelców tak. Wyszkolił właśnie, niech sobie przypomnę, Henryk Bagiński.
Mhm. No tak, ale powstanie warszawskie to jest coś nam bliskiego. Natomiast wymarsz Piłsudskiego, tak, ale to
właśnie,
wie pan, to
i,
tak
i właśnie o to chodzi, że
o UFO
powstanie
właśnie, tak, o lądowaniu
bo
na
nikt
Marsie.
Właśnie nie mówi o tym.
No ja chciałbym
poczekaj chwilę. Nikt nie mówi właśnie o tym, o tych strzelcach. Są znane nam, bo ja na przykład ze śpiewnika znam piosenki o strzelcach. Maszerują strzelcy, czy my pierwsza brygada. To są właściwie piosenki o strzelcach. Ale na przykład ja nie pamiętam z historii, żeby po prostu się o nich wspominało. Gdzieś tam może było napomknięte o Józefie Piłsudskim, ale nie o strzelcach. Do dzisiaj ludziom się po prostu powie, kurde, tej polscy strzelcy i ludzie się zastanawiają, kto to był. Kto tak ten naprawdę nie znają historii strzelców.
A często się używa te pojęcie strzelec, strzelcy, strzelec. Ja chcę tu nawiązać, jeśli wolno, do tematu właśnie ludzi polskich duży strzeleckich. Tu Ignacy Rogowski, urodzony w 1893 roku, żył do 1972. Tak naprawdę nawet nie wiadomo, gdzie go pochowano. Wiadomo, że zmarł tu w rejonie Bydgoszczy. Pseudonim Bolesta Michał, kapitan Wojska Polskiego, podpułkownik Narodowych Sił Zbrojnych, właśnie był członkiem polskich dużoszczeleckich. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, w konspiracji w Związku Powstańców Niepodległościowych. Następnie był w Armii Podziemnej Ruchu Miecz i Pług. Był zastępcą komendanta okręgu NSZ Armii Krajowej Warszawa Miasto. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, w końcu był dowódcą zgrupowania SEMP, a po wojnie represjonowany. No i tak jak mówiłem, zmarł prawdopodobnie w rejonie Bydgoszczy. No, takich ludzi było znacznie więcej i uważam, że troszeczkę więcej miejsca można im poświęcić. Natomiast wgłębiając się tą w historię, można u bardzo wielu ludzi, tych znanych albo tych mniej znanych, tych pierwszoplanowych albo tych dalej planowych, można znaleźć właśnie informacje, że byli członkami polskich dużoszczeleckich. No uważam, że tu troszeczkę więcej...
Ale tutaj nawet też nie chodzi o same polskie drużyny strzeleckie, ale Towarzystwo Strzelec utworzone w Krakowie, czy na przykład Związek Strzelecki utworzony w 1910 roku, też również we Lwowie. I to też byli polscy strzelcy.
Panowie, na koniec informacja, jak się z wami skontaktować, gdzie można was spotkać?
Ogółem. Najprostszy sposób, myślę, że jest przez Facebooka. Mamy na Facebooku naszą stronę Polskie Drużyny Strzeleckie Okręg Wielkopolski. Tam można do nas pisać. Również można napisać na maila pdsow@wp.pl, jak i również kontakt telefoniczny ze mną, właśnie z numer 513 098 425.
No i przez Radio Poznań oczywiście też wiecie państwo, jak się z nami skontaktować. Bardzo dziękuję. Chorąży Drużyn Strzeleckich Przemysław Chorążewicz, dowódca pierwszego plutonu Polskich Drużyn Strzeleckich Okręg Wielkopolski. Dobrze powiedziałem?
Tak.
Nic nie pomyliłem. I sierżant Drużyn Strzeleckich Tomasz Golenia. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Polacki, Piotr Świątkowski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Historia, jakiej nie znacie.